Główne czynniki psychologiczne wpływające na decyzje kupowe konsumentów. To jest bardzo szeroki temat. Myślę, że tak z takich głównych, jeśli chodzi o to, jakie podejmujemy decyzje podczas robienia zakupów, to na pewno nasz temperament, jaką jesteśmy osobowością. Bardzo często osoby ekstrawertyczne robią właśnie impulsywne zakupy, nie? Czyli idą do sklepu i trochę żyjemy chwilą i robimy bardzo dużo takich impulsywnych zakupów. Natomiast osoby już takie bardziej melancholijne, bardziej takie stonowane, będą robić mniej tych zakupów, bardziej przemyślane będą to nasze zakupy. I co jest jakby istotne z punktu widzenia psychologii konsumenta, to fakt, że każdy z nas posiada kilka takich ja realne, czyli takie ja, które mamy tu i teraz, tak? Mamy takie ja powinnościowe, tak to się mówi w teorii, które gdzieś tam myślimy sobie w głowie, że fajnie, powinnam mówić lepiej w jakimś tam języku, powinnam więcej ćwiczyć, powinnam lepiej się odżywiać i tak dalej, i tak dalej. I jest jeszcze ja idealne, tak? To ja idealne tak naprawdę odpowiada właśnie za to, że kupujemy więcej niż czasem potrzebujemy, tak? Z tego to też wynika, jeżeli chodzi o takie psychologiczne aspekty naszej osobowości. Takim kolejnym czynnikiem psychologicznym wpływającym na nasze decyzje zakupowe jest po prostu nasza samoocena. Z takich ciekawostek w średniowieczu na przykład nie mogliśmy się ubierać tak jak chcemy. Tak? Każdy gdzieś tam należał do jakiejś konkretnej grupy społecznej i nie mógł pewnych części garderoby ubierać. Tak? Jeżeli ja byłam z niższej grupy, to na przykład futra już sobie nie mogłam brać, mimo to, że było mnie nawet na to stać. To było to do tego stopnia tak pilnowane, że groziła za to kara grzywna. Dzisiaj nie mamy tego problemu, tak? Dzisiaj każdy z nas bez względu na zasobność portfela może się ubierać w różne marki. I to właśnie z tego też wynika, tak? Że gdzieś tam chcemy sobie tą naszą samoocenę podnieść i przez to też wybieramy czasem droższe marki, tak? Czasem wybieramy takich producentów, którzy wydają nam się w naszej ocenie, że będą podnosić nasze poczucie własnej wartości i naszą samoocenę. Czym są impulsywne zakupy i co powoduje, że właśnie impulsywnie kupujemy? Może zacznijmy od teorii, czym jest impulsywny zakup. Impulsywny zakup polega na tym, że idziemy do sklepu albo przeglądamy jakąś witrynę internetową i mamy nagłą potrzebę zakupienia czegoś. I czasem zdarza się tak, że tego nie kupiliśmy i męczą nas koszmary w nocy, że chcemy to kupić. To są impulsywne zakupy, tak? Czyli wchodzimy do sklepu i nagle coś się wydarza takiego, że kupujemy po prostu coś, czego nie mieliśmy w planie. I prawda jest taka, że gdybyśmy kupowali tylko to, co jest nam potrzebne, to prawdopodobnie ekonomia by upadła. Więc te impulsywne zakupy są pewne techniki, które stosują marketingowcy, producenci, żeby nas nakłonić do takich impulsywnych zakupów. Z czego wynikają te impulsywne zakupy? Na pewno wynikają też z tego, jaki mamy w tym momencie nastrój, tak? Czy jaki jest nasz cel pójścia sobie na zakupy. Możemy wyodrębnić różne motywy, chociażby nawet, nie wiem, czy poprawienie sobie nastroju, tak? Pójście na polowanie na promocję, czy nie wiem, podniesienie sobie właśnie samooceny i tak dalej, i tak dalej. Więc impulsywne zakupy wynikają trochę z takich wewnętrznych potrzeb, ale również z tych zewnętrznych, które właśnie stosują producenci czy marketingowcy. Tak, żebyśmy faktycznie jeszcze więcej kupowali niż potrzebujemy. Producenci i marketingowcy stosują bardzo wiele technik manipulacyjnych, może nie nazwałbym tego manipulacyjnymi, ponieważ te techniki są zauważalne, tylko jakby w tym naszym trybie i jakby w tym ogromie informacji, które nas otacza, po prostu tego nie zauważamy. Jedną z technik, którą stosują marketingowcy, jest tak zwany marketing sensoryczny. I na czym on polega? Marketing sensoryczny ma za zadanie wywołać w nas takie pozytywne skojarzenia, tak jakby pozytywne emocje. To jest tak naprawdę gdzieś tam w tle, na przykład w sklepie, chociażby na przykład zapach, tak? Wchodzimy do sklepu i czujemy ładnie roztaczającą się woń. Czy też zapach na przykład produktów, tak? Czy Państwo kojarzycie pewnie zapach, jak teraz powiem tą markę, pewnie skojarzycie zapach kremu Nivea na przykład, tak? To jest taki już standardowy zapach, który gdzieś tam ktoś nam podsunie pod nos i będziemy wiedzieć, że to jest na pewno krem Nivea. Więc to są pewne techniki, które też stosują producenci w kwestii zapachów. Są również w marketingu sensorycznym na przykład słuch, tak? Czyli wchodzimy do sklepu i słyszymy muzykę, tak? Która tak naprawdę gdzieś tam nie do końca do nas dociera, ale dzięki temu, że ta muzyka tam gdzieś w tle leci, my dużo więcej kupujemy. To jeszcze jakby z takich kolejnych technik, które są stosowane w marketingu sensorycznym, to między innymi też smak. Tak, to jest szczególnie w supermarketach często wykorzystywane właśnie, gdzie stoją hostesy i próbują nas poczęstować jakimś nowym produktem i tam poczujemy ten smak i już z tym smakiem będziemy właśnie kojarzyć ten produkt i bardzo chętnie go kupimy. Jeśli chodzi o wzrok, za to odpowiedzialny jest merchandising, który jest stosowany szczególnie w supermarketach. No, za co są odpowiedzialny? Za odpowiedni rozkład, tak? Czyli my jak pójdziemy do supermarketu, to z reguły dużo więcej kupujemy niż mieliśmy w planie, ale to wynika właśnie z tego, jak są poukładane poszczególne produkty w sklepie, tak? Bardzo często proszę zwrócić uwagę, że na przykład pieczywo już jest na samym końcu sklepu, więc musimy przejść przez cały sklep, żeby dojść do tego pieczywa, takiego produktu pierwszej potrzeby, tak? Więc ten odpowiedni rozkład powoduje, że my faktycznie kupujemy więcej. Kolejne techniki, które też stosują marketingowcy, to również wzbudzanie w nas pewnych emocji, tak? Czyli oglądamy jakąś reklamę, która gdzieś tam jest naładowana takim dość mocnym ładunkiem emocjonalnym. I w tej reklamie między innymi, czy mamy humor, tak? Czasem są reklamy lękowe, które mają wzbudzić w nas pewne jakieś emocje, żebyśmy gdzieś tam powiedzmy się lekko przestraszyli, tak? I postanowili coś kupić, tak? Więc tych technik jest naprawdę sporo, być może w tym materiale ale nie uda się ich omówić, ale mniej więcej myślę, że to by było na tyle. Jeśli chodzi o lojalność wobec marki, ma to ogromne znaczenie, tak? Sporo marketingowców właśnie do tego dąży, żeby konsumenci byli tak zaprzyjaźnieni, tak związani emocjonalnie z marką, bo to daje taką gwarancję tego, że w perspektywie ten klient na pewno będzie korzystał z naszych usług, czy będzie kupował nasze produkty. Ale jest taka teoria, która marki, które nazywają się Love Marks. I takimi markami jest między innymi Google, iPad, między innymi też Coca-Cola. I taka ciekawa historia, w latach 80. Coca-Cola, Pepsi zaczęła mocno konkurować z Coca-Colą, zaczęła tworzyć kampanię do młodych ludzi. W związku z tym Coca-Cola niestety zaczęła tracić, jeśli chodzi o zysk, udział w rynku. No i wpadli na genialny pomysł, żeby stworzyć nową markę, tak? Żeby po prostu zacząć od nowa, tak? No i w konsekwencji zrobili testy też, jeżeli chodzi o smak. I po badaniach okazało się, że konsumenci wybierają Pepsi ze względu również na smak. Nie tylko ze względu na tą kampanię marketingową, chociaż też, tak? Generalnie też był ważny w tym istotny smak. W związku z tym Coca-Cola postanowiła zrobić testy smakowe wśród swoich konsumentów. Okazało się, że trochę inna Coca-Cola im bardziej smakuje. No i w związku z tym postanowili, że będą nowy brand. Będzie nowy brand na rynku o nazwie New Coke. Co? I wycofali produkcję dotychczasowej Coca-Coli. No i po kilku dniach okazało się, że napłynęło do nich ogromna ilość listów, około 40 tysięcy listów w ciągu kilku dni, z zażaleniami, z groźbami od konsumentów. No i Coca-Cola wycofała się z tego projektu i do dzisiaj pijemy dalej tradycyjną Coca-Colę w tej szklanej butelce. Więc te marki, ta lojalność wobec marek jest czasem tak silna, że nawet trudno markom po prostu się zmienić. Tak? Więc to myślę, że to jest bardzo, bardzo istotny element.